Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.
Ewa Biedroń, witam Państwa. Naszym gościem jest profesor Kazimierz Wiatr. Bardzo miło mi Pana przywitać, bo wracamy do cyklu naszych audycji Komputerowy Człowiek. W tamtym roku mówiliśmy o takich nowoczesnych komputerach, zgłębialiśmy tajniki różnych urządzeń.
Witam Państwa serdecznie. Komputerowy Człowiek, no to jest temat bardzo szeroki, ale można powiedzieć, że już w tej chwili nie dotyczy tylko komputerów. Mówimy często o budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Ja zawsze prostuję, że wiele osób wiąże to społeczeństwo informacyjne z tym, że każdy będzie miał dostęp do internetu szerokopasmowego i do komputera osobistego, podczas kiedy tak naprawdę sprawa jest dużo bardziej poważna, ponieważ społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy to jest takie społeczeństwo, w którym więcej niż połowa ludności zajmuje się wytwarzaniem i przetwarzaniem informacji.
Dzisiaj w audycji powiemy o urządzeniu i przyznam się panu i słuchaczom, że długo się broniłam, aby takie urządzenie posiadać, no ale dzisiaj chyba sobie nie wyobrażam życia bez tego urządzenia. Pan profesor także?
Znaczy ja telefon komórkowy używam już 14 lat, to jest dużo, natomiast rzeczywiście jest to narzędzie pracy i funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie niezwykle przydatne. Natomiast nie wiem, czy wszyscy zdają z tego sprawę, że tak naprawdę to jest całkiem niezły komputer. Jest to oczywiście komputer dedykowany, ale wszystkie atrybuty normalnego komputera wypełnia.
Skąd pochodzi nazwa komórka?
No to jest właściwie najciekawsze w tym wszystkim, ponieważ my mówimy to słowo komórka na telefon komórkowy, natomiast tak naprawdę sprawa jest dość skomplikowana i tak się zastanawiam, jak to prosto opowiedzieć. Problem polega na tym, że najwyższa jakość przekazywania dźwięku to dotyczy także radioodbiorników i telewizorów. Najlepsza jakość przekazywania dźwięku jest na falach ultrakrótkich. Używamy to wszyscy tego UKF-u, już w zasadzie się już tego określenia nie używa, bo w zasadzie innych fal nie ma. Dawniej były długie, średnie, krótkie i to w kilku pasmach. Natomiast zaletą oczywiście tego przekazu jest to, że jest modulacja częstotliwości, dźwięk jest w związku z tym niezakłócony, ponieważ zakłócenia zniekształcają amplitudę, ale ponieważ amplituda nie przenosi sygnału, tylko częstotliwość, więc na tą częstotliwość jakby dużo trudniej jest wpłynąć, zakłócić ją. Ale wadą tych wielkich częstotliwości jest to, że one mają krótki zasięg. One się rozpraszają, propagują po liniach prostych. Jak natrafiają na przeszkodę, no to wtedy już dalej się nie propagują. Czym charakteryzowały się te fale dłuższe? W związku z powyższym zasięg takiego nadajnika UKF-u jest niewielki. I jak pamiętają te osoby, które powiedzmy są w wieku podobnym do mojego, to początki UKF-u polegały na tym, że to były tylko wielkie miasta, a potem te średnie, a w zasadzie w mniejszych miejscowościach no nie było możliwości odbioru fal ultrakrótkich, ponieważ zasięg tych nadajników był nieduży. To samo dotyczy telefonii komórkowej. Zasięg takiego masztu, których mamy coraz więcej, jest niewielki. Odpowiedź jest prosta. Trzeba ich dużo stawiać, zagęścić liczbę tych masztów i już mamy pokrycie pełne terenu. Ale to nie jest takie proste, bo jeżeli w bliskim oddaleniu od siebie są dwa maszty i one nadają sygnał radiowy na tej samej częstotliwości, to się nawzajem zakłócają. To co zrobić? No to spowodujmy, żeby nadawanie odbywało się na różnych częstotliwościach. No i to tak się rzeczywiście dzieje. I tak naprawdę nazwa telefon komórkowy pochodzi od tego słowa, że teren każdy, mały, średni i duży, jest podzielony na komórki, które się ze sobą stykają. One nawet na siebie się nanoszą. I takie kółeczka, bo to najczęściej jest od nadajnika na powierzchni pewnego koła, ten sygnał propagowany. I oczywiście te koła się nawzajem zazębiają. No i jeżeli telefon komórkowy znajdzie się na przecięciu tych kół o podobnych promieniach, no to wtedy sam decyduje, który sygnał jest silniejszy i wybiera ten silniejszy i tą komunikację zapewnia. No i stąd pochodzi nazwa telefon komórkowy. Natomiast ten telefon no, musi być bardzo mądry, bo oczywiście musi wiedzieć, że jeżeli znajduje się w punkcie A i w pewnym promieniu tej stacji bazowej, która nadaje na tym terenie A, ma ten sygnał, no to on już jakby w tle, kiedy my rozmawiamy przez telefon, albo nawet jak nie rozmawiamy, to on już ma przekaz dodatkowych informacji. Te dodatkowe informacje nie dotyczą tylko tego, że mamy łączność z internetem, że mamy jakąś mapę, jakie sklepy, jakie bankomaty, ale on także stara się dowiedzieć, jakie są częstotliwości tych sąsiednich nadajników, że jak się przemieści, to już nie będzie musiał tracić czasu na poszukiwanie, tylko już będzie wiedział, że ma 6 częstotliwości do wyboru. Jeżeli ma już słaby sygnał, to on sobie wtedy wybiera ten właściwy sygnał i my nawet w ogóle tego nie odczuwamy. Stąd przemieszczamy się samochodem, zmieniamy stacje bazowe, w ogóle nie wiedząc o tym, a tam się tyle rzeczy dzieje. Ten mądry komputer w telefonie komórkowym wykonuje za nas ogromną pracę, zmienia częstotliwości, łączy się z tymi stacjami i stąd możliwości tego komputera są ogromne. Czasami korzystamy z kalkulatora, z jakichś prostych funkcji, podczas kiedy te funkcje, których nie widzimy, są niezwykle skomplikowane.
No właśnie, na początku na pewno, jak pan profesor wspomniał, kilkanaście lat temu, tak, miał pierwszy telefon komórkowy, więc to chyba była radość, że można było się gdzieś dodzwonić i do mnie ktoś zadzwonił, a tych funkcji teraz jest tak dużo, że można by wymieniać i zachwycać się tymi funkcjami, które cały czas się rozwijają. Czyżby także zmieniła się sama budowa komórki, skoro funkcji przybyło?
Te funkcje są niezwykle ważne. Już z tego się zrobił przenośny komputer. Mamy dostęp do poczty e-mail, mamy dostęp do przeglądarki stron www. Mało tego, powstają serwisy, które jakby specjalnie budują strony www w sposób taki, że transfer danych nie musi być tak bardzo szerokopasmowy, że tych danych jest mniej, że ta strona ma trochę mniejszą rozdzielczość. Są całe strony, które są budowane tylko ze znaków alfanumerycznych, które jakby z natury rzeczy obraz wymaga bardzo obszernych bloków danych. Za tym wszystkim stoi jakiś sprzęt, więc w pierwszym rzędzie bateria, żeby ta bateria jak najdłużej mogła pracować. Z drugiej strony wyświetlacz i klawiatura. Wiemy już, że w tej chwili te wyświetlacze bezdotykowe, więc ta budowa oczywiście się komplikuje, natomiast jakby technologia w sposób zawrotny się rozwija. Często jest tak, że rozwój sprzętu wyprzedza rozwój software'u, bo przecież trzeba powiedzieć, że jak każdy komputer składa się z hardware'u i software'u, więc ten software w telefonach komórkowych jest niezwykle skomplikowany i my czasami, jak mówimy o firmach globalnych, Motorola, Hewlett Packard czy jakieś inne, nie zdajemy sobie z tego sprawy, że wiele software'u dla tych firm powstaje w Polsce. Wiele software'u dla telefonów komórkowych firmy Motorola powstaje w Polsce, także tutaj trzeba mieć właśnie tą świadomość.
Teraz ważne pytanie, czy telefon komórkowy szkodzi? Mam dziecko, przyznam się, w 3 klasie i tam połowa uczniów ma już komórki. Ja nadal się upieram, że synowi komórki nie kupię. Komórka oddziaływuje na młodego człowieka i nie powinien za długo rozmawiać przez nią. Czy mam rację, czy nie?
To znaczy, mi się wydaje, że tutaj trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Pierwsze to jakby jest oddziaływanie fizjologiczne, a drugie to psychiczne i psychologiczne. I to drugie wydaje się tutaj znacznie ważniejsze. To znaczy obecność w naszym życiu komputera, sieci komputerowej, telefonu komórkowego zmienia nasze życie. Tak jak kilkanaście lat temu dorośli niepokoili się tym, że dzieci za długo oglądają telewizor, tak w tej chwili niepokoją się tym, że mają gry komputerowe, bądź też bez przerwy rozmawiają przez telefon komórkowy, bo tak też rzeczywiście jest. Natomiast ten aspekt psychologiczny czy psychiczny wszyscy wyczuwamy. Natomiast jeśli chodzi o to oddziaływanie fizjologiczne, ja tutaj muszę powiedzieć, że wydawało mi się, że on jest minimalny, że to jest w ogóle bez znaczenia. Aż pamiętam rok 97, kiedy przez parę dni, kilka dni przebywałem w Opolu w czasie tej wielkiej powodzi. Wtedy telefonia komórkowa, też te maszty zostały pozalewane i jedynym środkiem łączności była sieć Centertel, to była sieć też GSM, prawda, bezprzewodowa, ale analogowa, o dużym zasięgu. I dostałem taki na wyposażenie aparat Centertela i on był dość dużych rozmiarów i miał taki ogromny radiator pod spodem i po 10 minutach rozmowy ten radiator był gorący i wtedy sobie uświadomiłem, jak ogromna moc jest promieniowana przez telefon komórkowy. I tutaj oczywiście można powiedzieć, że we współczesnym świecie w zasadzie nie ma chyba rzeczy, które by nie szkodziły na zdrowie, nie oddziały fizjologicznie, i żywność, i woda, i powietrze, i sposób życia, ten komputer, który oglądamy, i sztuczne światło, więc tego jest dużo. Natomiast trzeba korzystać z tego z umiarem i to jest prosta sprawa. To znaczy, mam znajomych, którzy no, bez przerwy przez telefon rozmawiają. Mało tego, nie korzystają ze słuchawki, z mikrofonu, tylko trzymają ten telefon przy uchu i rzeczywiście zbliżenie telefonu komórkowego bardzo blisko mózgu jednak powoduje oddziaływanie. To są jednak dość silne fale elektromagnetyczne i zasięg nie jest taki duży. Więc wystarczy, że my ten telefon no, mamy w kieszeni i rozmawiamy przez mikrofon czy przez słuchawkę, to już jest dużo lepiej. Także trzeba sobie uświadomić, że ja sam zresztą popełniłem ten błąd, że nosiłem telefon tutaj w górnej kieszeni marynarki, a tutaj oddziaływanie chociażby na serce. Wiadomo, że serce jest też takim organizmem, gdzie impulsy elektryczne są podstawą funkcjonowania serca, stymulacja serca, przecież rozruszniki serca są niczym innym jak stymulacją pracy serca impulsami elektrycznymi. Więc tutaj umiejscowienie tego telefonu też nie jest obojętne, ale tak jak mówię, no trzeba z umiarem z tego wszystkiego jakoś korzystać.
Czyli nie 20 minut, a kilka minut. Chyba tak będziemy polecać. Komórka to taki wielki brat, który czuwa. Było wiele przypadków, że właśnie obecność telefonu komórkowego, policja szukając chociażby różnych osób, które zaginęły, można było dotrzeć, gdzie te osoby na przykład znajdowały się, konkretnie o której godzinie. W jaki sposób to się wszystko dzieje?
No to znaczy tutaj chociażby ostatnie, prawda, poszukiwania Bin Ladena, prawda, pokazują. To znaczy każdy telefon komórkowy, łącząc się z danym masztem, już jest zlokalizowany. I ta lokalizacja posiadacza telefonu komórkowego w ramach danej komórki, czyli tego jednego masztu, no jest absolutnie pewna. Natomiast także nawet jeśli nie rozmawiamy przez telefon, cały czas jesteśmy namierzani przez ten system. To oczywiście jest pytanie, kto ma prawo z tych danych korzystać. Natomiast te dane na pewno są w telefonii komórkowej, w systemie one są, ale okazuje się, że dokładność namierzenia posiadacza telefonu komórkowego może być realizowana z dokładnością 1 metra, ponieważ jeżeli telefon komórkowy wysyła sygnały radiowe, to on jest namierzany nie tylko przez ten maszt, który jest najbliżej, ale ten, który jest dalej. I teraz porównując sygnały, jakie docierają do obu tych masztów, można bardzo dokładnie wyliczyć, gdzie ten telefon komórkowy się znajduje. Literatury Orwella czy Lema, prawda, były różne fantastyczne pomysły, one zrealizowały się. Nie potrzeba nikomu żadnego nadajnika wszczepiać, żeby wiedzieć, gdzie on bardzo dokładnie się znajduje. Oczywiście pod warunkiem, że ma ze sobą telefon komórkowy. Zresztą tutaj całe opowiadania o tym, jak można być podsłuchiwanym przez telefon komórkowy, nawet jak się z nim nie rozmawia. Niektórzy przezorni wyjmują baterie, żeby absolutnie być pewnym, że to, co mówią, nie jest nigdzie słyszane. Ale to powiedzmy, nie chciałbym w to wchodzić, czy to jest prawda, czy nie. Natomiast rzeczywiście podanie dokładnego położenia danego telefonu komórkowego z dokładnością do 1 metra nie jest problemem technicznym.
Dziękuję za ciekawy temat dzisiaj o komórkach, a za tydzień myślę, że także będzie ciekawie, bo mówić będziemy o RDS-ie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był profesor Kazimierz Wiatr.
Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.